Słychać mnie? Słychać. Witam Was bardzo serdecznie, nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. Mieliśmy wspaniały czas na to, żeby uwielbić Boga, podziękować Mu, ale myślę, że to nie koniec na dziś. Kolem wstępu powiem pewną historię. Biblijną oczywiście. Żeby wprowadzić słowo, które dziś chcę się z Wami dzielić. Na początku chciałbym wszystkich przeprosić, jeśli pomylę się w tekście, to jest moja taka mentalność, jestem dyslektykiem i mylę się, a szczególnie jak się stresuję. A się stresuję oczywiście. Czuję się tak, jakbym miał właśnie się oświadczyć mojej żonie po raz kolejny. No to wiecie, jak to jest, albo przed jakimś egzaminem, albo przed pójściem do nowej pracy. Oto Izrael jest w bardzo ciekawym miejscu. Król Dawid, choć miał trudne zadanie, zjednoczył cały Izrael. Ziemie były bardzo duże, wygrał z wszystkimi dookoła. Przekazał swoją władzę synowi Samuelowi, niciu. Salomonowi, przepraszam właśnie. I królestwo przez całe życie Salomona żyło w pokoju. Opływało w miód i w mleko. Nikomu tam tak naprawdę niczego nie brakowało. Ale Salomon narzucił na wszystkie plemiona podatek, który ciążył im bardzo. Więc po jego śmierci do jego syna przyszli oto plemiona i zwracają się z taką prośbą, czy mógłbyś zrzucić tego podatku trochę z nas. Twój ojciec strasznie nas ciemiężył. Kiesa nasza bywała. Ciężko nam bardzo. Lecz on nie poszedł za radą starszych, lecz za radą młodych i jeszcze powiedział, to ja jeszcze wam dołożę. I tak doszło do rozpadu królestwa. Nie. 10 plemion zbuntowało się. Odeszło od króla. Zostały tylko 2. Juda i Benjamin. Królestwo podzieliło się na 2. Tu były tylko 2 plemiona, a tam było 10. I tak zaczął się powolny kierunek ku zagładzie dla Izraela. Państwo północne nazywało się Izrael, państwo południowe Juda. I tak z każdym następnym królem, nie będę ich tu wymieniał, bo pewnie bym połamał sobie język, a pamięć też krótka. Państwo oddalało się, te 11 plemion oddalało się od Boga. Bardzo się oddalało. Aż doszło do bardzo smutnych rzeczy. Bóg ich przez ten czas napominał przez proroków. Chciał, aby wrócili do Niego. Królowie robili tak wszystko, jednak przeciw. Najpierw zakazali ludowi chodzić do Jerozolimy i tam składać ofiary, więc na miejsce składań ofiar dla Boga wymyślili sobie Samarię, o której dziś będę czytał. Tam był kult Baala, a już nie Boga. Nawet kapłani już nie mieli co tam robić. Przez prześladowania musieli stamtąd uciekać. I oto dochodzimy do miejsca, w którym Bóg w pewien sposób każe swój lud za to, że odda się od Niego. Otwórzcie, oczywiście mówię dla tych, którzy mają Słowo Boże, dzisiaj w wersji pisanej. Druga Księga Królewska, rozdział 6, wersety od 24 do 30, tak na początek. Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy oblegał Samarię. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono. Także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. To nie jest to, o czym myślicie. To jest taka roślina, która się tak nazywała. Jej bulwy były jadalne. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził się po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeśli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, czy stłoczni? Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała: Ta oto kobieta rzekła do mnie: daj twojego syna, zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjedłyśmy go. Ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swojego syna. Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny. Do tego miejsca należy. To widzicie, jaka jest sytuacja. Straszna. Myślę, nikt z nas nawet nie wyobraża sobie scen, jakie musiały się w tym miejscu dziać. Skoro matka zjada własne dzieci. Skoro łeb ośli kosztuje 80 srebrników. To jest majątek. Majątek. A jakaś roślina, co się nazywa gnój gołębi, 5 srebrników. Straszne, horrendalne kwoty. Ale czego się można spodziewać w takim mieście, które jest oblężone, nie ma co tam jeść. Tragedia. Straszna tragedia. Aż naprawdę trudno sobie wyobrazić. I czy takie rzeczy mogły się dziać? Bo moglibyśmy pomyśleć: to jest tylko księga. Ktoś ją kiedyś napisał. Ale jakbyśmy zerknęli historię nawet Polski, jakieś 70 lat temu, getto warszawskie i ludzie wewnątrz. Umierali tam z głodu. Choć wokół żyła Warszawa. Albo jeszcze inny przykład dam. Też straszny. Nie wiem, czy oglądaliście taki film, chyba się nazywał Tragedia w Andach. Grupa sportowców leciała gdzieś z jednego miejsca do drugiego i rozbili się w Andach. No oczywiście, co na pokładzie? Ileś tam osób zginęło, ale też ileś uratowali. No to wyjedli wszystkie zapasy z samolotu, które zostały, a później co? A później zaczęli zjadać ciała swoich zmarłych kolegów. Tragedia. W takiej tragedii są ci ludzie tam w Samarii. Co mogą pomyśleć? No Bóg jest okrutny. Bóg ich zostawił. Ale poczytajmy dalej. 7 rozdział. I rzekł Elizeusz: słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan: jutro o tym czasie miara pszennej mąki będzie za jednego sykla, a 2 miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. A 4 mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego: po cóż my tutaj siedzimy, a zginiemy? Jeżeli powiemy sobie: wejdźmy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam, a jeśli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Pójdźmy więc do obozu Amaryjczyków. Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeśli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Amaryjczyków. I doszli aż do krańca obozu Amaryjczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Amaryjczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekł jeden do drugiego. Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc o zmierzchu i uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie, osły, cały w ogóle obóz tak jak był i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli, wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż za świta ranek, spotka nas kara. Noże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Amaryjczyków, a oto nie ma tam nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Stał wtedy król w nocy i rzekł do swoich dostojników: ja wam powiem, co dla nas szykują Amaryjczycy. Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodniali. Wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myślą: gdy oni wyjdą z miasta, my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Wtedy odezwał się jeden z dostojników: trzeba wziąć 5 z pozostałych koni, jakie w mieście ocalały. Niech stanie się z nimi tak jak z całym tłumem izraelskim, który w nim ocalał, albo tak jak z całym tłumem, który już zginął. Wyprawmy je, a zobaczymy. Wzięli więc 2 wozy i konie, a król izraelski wysłał je za wojskiem Amaryjczyków, mówiąc: jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu, a oto cała droga była pełna szat i broni, którą porzucili Amaryjczycy w pośpiechu. Powrócili wtedy posłańcy i oznajmili królowi. Wtedy lud wypadł i splądrował obóz Amaryjczyków. I była miara pszennej mąki za sykla i 2 miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana. A król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się wspierał, nadzorcą nad bramą miejską. Lecz lud stratował go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział mąż Boży, który przemówił tedy. Do króla wstąpił do niego. Gdy król wstąpił do niego. Gdy mianowicie mąż Boży mówił do króla: jutro o tym czasie będzie w bramie Samarii 2 miary jęczmienia za sykla i miara pszennej mąki za sykla. Wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Tak mu się to stało. Lud stratował go w bramie na śmierć do tego miejsca. Oto mamy najpierw straszną tragedię, a później mamy Boże wybawienie. Gdzie w tym... Co z tego słowa jest dziś dla mnie, dla Ciebie? To było i minęło. Było gdzieś kiedyś koło 700 roku przed naszą erą. Gdzieś się to działo. Tak podają bibliści. Wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz dla tych ludzi, którzy byli garstką, która została w tym mieście. Oni tej wieści nie słyszeli. Pewnie wszyscy. Może słyszeli ci trędowaci. Słyszał to król i adiutant. który wątpił. Jak to ma się do naszego życia? A ja dziś chciałbym to przyrównać do tego, co Bóg dał dla nas wszystkich. Dał swego Syna Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest skarb? Czy to nie jest więcej warte niż dziś dla nich wtedy to jedzenie? Bo dla nas nie trzeba. Nas dziś nikt nie oblęża tak jak ich wtedy. Ale oblęża nas grzech, którego Chrystus chce nas uratować. Może jesteś, żyjesz pośród tego świata, przyszedłeś tu dziś na to miejsce, ale nie znasz Boga tak do końca. Nie wiesz, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Może jesteś jak ten adiutant, który nie wierzy, że Bóg może coś zmienić w jego życiu. Było, jest i będzie. To niemożliwe, żeby coś się zmieniło. Po co mi Bóg? Do czego mi Bóg? Ale ja dziś mówię ci, że jeśli wybierzesz Boga, nie wybierzesz Jezusa Chrystusa, to czeka cię, jak to mówi, nazywa to Biblia, piec ognisty, piekło, wieczne oddzielenie od Boga. Nie wiem, jak do tego podchodzisz. Ale wyjścia są tylko dwa. I Biblia o nich mówi. Albo wybierasz Jezusa Chrystusa, albo wieczne oddzielenie od Niego. Może jesteś już człowiekiem, który poznał Jezusa Chrystusa. Żyje jakiś czas, modli się, ale żyje z dnia na dzień. Relacja z Bogiem jest taka jak tych czterech trędowatych. No. Może pojedziemy tutaj, może pójdziemy do miasta, to zginiemy, zostaniemy w bramie, to zginiemy. Żyje z dnia na dzień. I nie widzisz wyjścia. Nie wiesz do końca, czy wierzyć temu, co czytasz w Słowie Bożym, tego, co przychodzisz na nabożeństwo i słyszysz, czy słyszysz to w jakikolwiek inny sposób, jest to Boże Słowo. Żyje z dnia na dzień. Może jesteś w ciężkiej chorobie. I to nie trwa już dzień, dwa, ale może być tak jak w sytuacji ludzi z tego miasta. Oblężenie musiało trwać długo. Może to jest kilka miesięcy, a nawet lat. I już wątpisz w tym wszystkim, w tej chorobie, w swoim cierpieniu, że Bóg tak naprawdę może zmienić coś. I możesz powiedzieć: czy ta rzecz mogłaby się stać? Czy coś może się zmienić? Czy Bóg w ogóle może uzdrowić mnie z tej choroby? Czy Bóg może wyciągnąć mnie z tego miejsca, w którym jestem? A możesz powiedzieć: po co mi taki Bóg, który nie chce mnie uzdrowić. Ale ja dziś powiem ci, że jak czytamy w tym miejscu, dla Boga rzeczy nie ma niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. I może to nie jest jakiś wielki przykład, ale podam go. To było jakieś 2 albo już 3 tygodnie temu. Jestem w szpitalu ze swoją córką. Odbyła się zabieg na jej nosku. Jest 3 dni, wszystko dobrze. Wszystko ładnie się goi. puchlizna schodzi, po czym po chwili, to jest chyba już, operacja była w piątek, a to był chyba w poniedziałek albo wtorek, puch, wszystko w drugą stronę, nos jak bania. Profesor, który to robił, stanął i ręce załamuje, bo on nie wie, co robi dalej, co to będzie, że to tak nie powinno być, że on nie wie, co się z tym dzieje. I mijają kolejne dni, wtorek, środa, czwartek, nic się nie zmienia. Tylko zabiera moją córkę za drzwi, nie pozwala mi tam wejść, gdzie siostry ją trzymają, a on wyciska krew i co to tam było w nosie, a ona się drze w niebo głosy. I woła: tata, mama, tata, mama. Najlepiej było tam wtargnąć i zrobić porządek, nie? I ratować swoje dziecko. Przychodzi piątek, profesor mówi, że jeśli nic się do poniedziałku nie zmieni, no to otwieramy nos z powrotem i patrzymy, co się dzieje, bo on mówi, bo on nie wie. Zakłada, po czym kolejne pół godziny ją maltretuje, bo tak można by było powiedzieć z innego punktu widzenia. Przynosi ją zapłakaną. No i mówi, zobaczymy, no, jeśli się nic nie zmieni, to w poniedziałek otwieramy znowu. Po czym co ja robię? No, ja piszę do młodzieży, żeby się modliła. Później piszę na Facebooku do wszystkich, którzy mnie znają, żeby się modlili. Po czym jedna siostra z tego zboru pisze do mnie: wszystko będzie dobrze. Że dwa dni to jest mnóstwo czasu na cud. Dwa dni to jest mnóstwo czasu. No i przychodzi poniedziałek, ściągają gipsowy lew i pan doktor mówi, że jest wszystko dobrze. Że nawet ona nie patrzy, gdy ją przyciska w nos. Czyli dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Powiem jeszcze inny przykład, który wydarzył się jakiś czas temu, jeśli dobrze pamiętam, dobrze słyszałem, to był to w Oleśnicy. Pewna siostra tam zachorowała na raka. Wiecie, no, ktoś słyszy takie samo słowo, to już mu ciarki chodzą po plecach i już stawia na siebie krzyżyk. Ale ufność. To jest to, co nie brakowało tej kobiecie i wiary, że Bóg może ją uzdrowić. Słyszałem wtedy, że przyszło do niej chyba pastor, bracia starsi, do domu, a ona wesoła, zadowolona, bardzo chętnie ją ich przyjęła. Nawet padły tam pytania, czy siostra jesteś taka zadowolona, bo to tak dziwne w takim stanie. Ale co ma być, to będzie, Bóg wie. Po czym, co robi Bóg? Zdrawia ją. I tej choroby już nie ma. Ale może być tak, że Bóg nie uzdrowi cię z tej choroby. No, może być i tak, że Jego wolą jest coś innego dla twojego życia. Chce już ciebie tam, u siebie. Ty chciałbyś jeszcze żyć, ale popatrz, jaka perspektywa. Może zostawiać dziś tu całą swoją rodzinę, swoich bliskich, ale wiesz, że idą za tobą, że idą za Chrystusem, że są osobami zbawionymi, że za niedługo się spotkacie. A ty idziesz do najlepszego miejsca, jakiego możesz sobie wymarzyć, gdzie nie ma już smutku, płaczu, problemów, trosk dnia codziennego. Tak może i też być. Ale przede wszystkim chcę dziś powiedzieć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. My możemy Go ograniczać. My jesteśmy ograniczeni. Bo mogę powiedzieć, że dziś tego nie zrobię, czy tamtego nie zrobię, że tego nie umiem, czy tamtego nie umiem. Ale Bóg stworzył ten świat. I jak popatrzycie na różnorodność, jaka ona jest, to głowa mała. To ja bym tego... To choćby się zebrały wszystkie umysły, a podobno już jest 8 miliardów ludzi, to by nie wymyślili takiej różnorodności, jak jest na świecie. A Bóg się wcale nie zmienił. Bo jak bierzemy Słowo Boże, a nawet nie musimy, to tu jest napisane, że Bóg wczoraj, dziś, na wieki jest ten sam. I skoro tam czynił takie cuda, jak dziś czytamy, to czemu nie ma takich cudów czynić w naszym życiu dziś? A powiem więcej, bo jak czytamy Nowy Testament, to obiecał nam o wiele więcej, bo powiedział tam, że takie rzeczy, jak On czynił i o wiele większe, my będziemy czynić. Moi drodzy, to my tylko ograniczamy w naszym życiu Boga. Tak jak ten adiutant. Czy to mogłoby się stać? Choćby Bóg uczynił w niebie dziury, czy to mogłoby się stać? Tak! I się stało. On to oglądał. Ale tylko chwilę, bo później został zdeptany na śmierć. Ale ty i ja możemy to oglądać w naszym życiu. Jeśli jesteś osobą nienawróconą, żyjesz w grzechu, to możesz zginąć jak ci ludzie w tym mieście. Bo oni żyli w grzechu, bo oni oddalili się od Boga, bo oni nie chcieli Boga w swoim życiu. A i tak Bóg cały czas do nich mówi przez proroków. I tak ich uratował, nie wszystkich. To dziś możesz pokutować. Tak jak ten król, który pod swoją szatą miał wór pokutny. I pokutował, aby łaska mogła się okazać w jego życiu. Aby Jezus Chrystus mógł przyjść do twojego życia. Oto list Pawła do Rzymian. 6, rozdział, werset 23. Albowiem za płatą za grzech jest śmierć. I mógłbym tu skończyć. I moglibyśmy myśleć tylko o śmierci. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I to jest piękna nowina dla nas. List do Rzymian, 5, rozdział, 12, werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Ale taki fragment, który wszyscy pewnie znacie, a nie musicie nawet chodzić do kościoła, ale pewnie kiedyś słyszeliście go, Jana 3:16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale co miał? Życie wieczne. Właśnie. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, płynie z tego tekstu dziś do nas. O której nie zapomnieli czterej trędowaci, którzy wyszli i poszli do obozu Amerykczyków. Oni w pewnym momencie powiedzieli, że dzień dzisiejszy jest dniem radosnym. Niedobrze, jeśli nie powiemy o nim, nie pójdziemy do tych, którzy potrzebują. I to jest przesłanie dla nas, moi drodzy. Dla nas, którzy już żyją z Jezusem Chrystusem. To jest to poselstwo Ewangelii, które powinniśmy zanieść. Do wszystkich, których możemy. Zaczynając od naszych bliskich, którzy może nie są zbawieni jeszcze, naszych sąsiadów, współpracowników, całego tego miasta i świata. Czy nie tak mówi nam Biblia? Abyśmy czynili uczniami, abyśmy głosili radosną wieść temu światu. Dla nich radosną wieścią było to, że jutro miara pszennej mąki będzie za jednego sykla, czyli tak naprawdę za grosz. A radosną wieścią dla ludzi wokół nas jest to, że Jezus Chrystus żyje i może ich zbawić. I może ich zbawić. Może ich wyciągnąć z oblężenia grzechu w ich życiu. Może uratować. Bo wszyscy i tak zginiemy. Wszyscy umrzemy. Bez wyjątku. Jednemu się tylko to udało. Henochowi, który chodził z Bogiem. Ale tak. Ale wszyscy możemy pójść do Boga. W ramiona cudownego Ojca. Ja nie mówię wam, że wybierzecie Jezusa, to życie będzie wsłane różami. Bo tak nie jest. Ale mamy zawsze kogoś, na któremu ramieniu możemy się zaprzeć. Pastor ostatnio tu cytował Psalm 23. Choćbym przed ciemną doliną. Nie? To jest o ufności. Ty jesteś ze mną. Wszędzie, dokądkolwiek pójdę. I choćby się działy takie straszne rzeczy, to Bóg i tak jest z tobą. I może zamieszkać w twoim sercu, jeśli tylko tego zechcesz. Abyś nie musiał ginąć, a mógł żyć wiecznie. Chcę się o was jeszcze pomodlić. Bo to jest miejsce nie po to tylko, aby mówić o Bogu, śpiewać o Bogu, ale to jest miejsce też o to, po to, żebyś Bóg mógł działać w prawdziwy sposób. Proszę, abyście powstali. To może ktoś z was jest w oblężeniu grzechu. Uwikłał się tak bardzo, odszedł tak bardzo od Boga, że już nie widzi odwrotu. A ja ci mówię, że jest. Wystarczy przyjść do Boga i wyznać Mu swoje grzechy. A może ktoś z was jest tu chory na tym miejscu i potrzebuje uzdrowienia. I w poprzednią niedzielę nie było uzdrowienia, miesiąc temu nie było uzdrowienia. Może i dziś nie będzie uzdrowienia, ale to nie znaczy, że nie mam się o was modlić. Bo oni w tym oblężeniu ileś czasu byli, zanim przyszło uzdrowienie, łaska. Ale ja chcę dziś się o was modlić. O tych wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy. Ja was nie znam tak dobrze, jak mógłbym. Nie wiem, co jest w waszych sercach, co jest w waszych życiu, ale wiem, że zawsze są jakieś potrzeby, o które warto się modlić.